Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dzisiaj znaczną część naszego programu poświęcimy bardzo ważnemu tematowi, o którym mogli już Państwo usłyszeć na antenie Radia Gdańsk. Otóż, jak się nieoficjalnie dowiedziałem, Ministerstwo Obrony Narodowej przymierza się do przywrócenia dowództwa marynarki wojennej z siedzibą w Gdyni. Przypomnijmy, dowództwo marynarki, podobnie jak dowództwa innych rodzajów sił zbrojnych, zostało rozformowane na koniec 2013 roku. W jego miejsce powołano Inspektorat Marynarki Wojennej z siedzibą w Warszawie. Resort obrony, jak wynika z nieoficjalnych informacji, planuje przywrócenie 5 odrębnych dowództw, w tym właśnie dowództwa marynarki wojennej. Zamierzenia te potwierdził w odpowiedzi na poselską interpelację Małgorzaty Zwiercan sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Bartosz Kownacki. Sekretarz stanu napisał w piśmie przesłanym do poseł Zwiercan, że gdy już dowództwo marynarki wojennej zostanie przywrócone, jego lokalizacja w Gdyni będzie zasadna i brana pod uwagę. O komentarz do tej sprawy, a także o ocenę reformy wprowadzonej 3 lata temu poprosiłem komandora porucznika rezerwy Maksymiliana Durę, eksperta portalu Defense24.
To był kompletnie nieprzemyślany krok. Wszyscy specjaliści o tym mówili. Ale uparł się na to szef BBN-u, ówczesny szef BBN-u, pan generał Kozi, który stwierdził, że to będzie najlepsze rozwiązanie. I oczywiście okazało się, że żadne z tych założeń, które on sobie założył, żadne z tych założeń nie zostało wykonane. W związku z powyższym tak naprawdę wykonano manewr, który rozwalił dowództwa wojsk lądowych, sił powietrznych i dowództwo marynarki wojennej, a nie zdała właśnie nikt. Tak naprawdę przybyło troszeczkę etatów w Warszawie. Rozwalono dowództwa, czyli nie ma tego nadrzędnego kierownictwa nad marynarką wojenną na przykład, bo tutaj marynarka wojenna najbardziej to odczuła. No i tak naprawdę to tak stało się tylko tyle, że jest większe zamieszanie. No i najważniejsze, zlikwidowano tym samym jednoosobowe dowództwo w armii. W tej chwili jest 3 równorzędnych dowódców. Jest szef sztabu generalnego, jest dowódca operacyjny i dowódca generalny. W związku z powyższym tak naprawdę nie ma jednego dowódcy. Nie ma osoby, która byłaby w stanie w momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś kryzysu, rzeczywiście byłaby w stanie podjąć się dowodzenia całymi siłami zbrojnymi.
Wyjaśnijmy, chodzi o to, że do tego ewentualnego kryzysu ktoś inny żołnierzy przygotowuje, a ktoś inny tymi żołnierzami w czasie, podkreślmy, tego ewentualnego kryzysu, tymi żołnierzami będzie dowodził, prawda? Więc zawsze można zrzucić na siebie winę, że ten źle wykorzystał albo ten źle przygotował.
Dokładnie w ten sposób. Kiedyś szef sztabu generalnego to był człowiek, który mógł zostać dowódcą tego wszystkiego, co jest armią, tego wszystkiego, co będzie służyło w obronie. Bo on był do tego przygotowany. Pod szefem sztabu generalnego było wszystko. A w tej chwili szef sztabu generalnego nie ma pod sobą wszystkiego. Tak samo dowódca operacyjny. On ma tylko wojsko operacyjne przydzielone mu na czas operacji. A dowódca generalny to samo. Dowódca generalny nie zajmuje się dowodzeniem, w związku z powyższym też nie może przejąć tego stanowiska. Stworzono tak zwaną stanowisko kandydata na naczelnego dowódcę sił zbrojnych w momencie, kiedy rzeczywiście coś nastąpi, kiedy zaczną się jakieś działania. Ale taki kandydat to jest twór sztuczny. Tak naprawdę taki żołnierz powinien być przygotowany już teraz. I takich żołnierzy powinniśmy mieć kilku. Wtedy był to szef sztabu generalnego. Teraz jest to problem.
Pan opowiada się jednym słowem za przywróceniem wcześniejszego systemu dowodzenia.
Ale to już zrobiono. To zrobiono w dowództwie wojsk specjalnych. Dlatego, że dowództwo wojsk specjalnych najpierw rozwalono, a później jednak wrócono do tego samego, oczywiście zmieniono nazwę, dowództwo sił specjalnych, ale tak naprawdę wrócono do tego, co było wcześniej. Po prostu okazało się, że wojska specjalne jako taki twór naprawdę, który wychodzi cały czas na zewnątrz, niestety nie da się ukryć tego, co się stało w polskiej armii. Natomiast jeżeli chodzi o marynarkę wojenną i siły powietrzne, tutaj rzeczywiście można to powoli jakoś zakrywać, można oszukiwać, mówiąc, że wszystko jest w porządku, a nie jest w porządku. Tak naprawdę to był jeden wielki, nieprzemyślany krok, za który teraz będziemy niestety musieli płacić.
Mówi się o tym, że przywrócenie wcześniejszego systemu dowodzenia może nie być wcale takie proste ze względu na brak wykwalifikowanych ludzi.
Dokładnie, dlatego że część ludzi, którzy byli związani z dowództwami poszczególnymi rodzajów sił zbrojnych, oni odeszli. Oni odeszli, dlatego że niewielu ludzi chciało przejść na przykład z Gdyni do Warszawy po to, żeby tam pracować. Efekt był tego taki, że inspektorat marynarki wojennej nie był w stanie, biorąc pod uwagę ilość ludzi, przejąć tego, co kiedyś robiło dowództwo marynarki wojennej. No i zostało to, co zostało, czyli tak naprawdę flotyle pozostawione zostały same. One działają oczywiście, one funkcjonują, ale nie ma czegoś takiego nadzoru. Ja kiedyś pracowałem w dowództwie marynarki wojennej, a więc byłem człowiekiem, który odpowiadał tam za jakąś swoją działkę. I ja średnio raz w tygodniu byłem we flotylach, żeby nie nadzorować, nie kontrolować, ale żeby pomóc, bo naprawdę tych specjalistów w marynarce wojennej było coraz mniej, ponieważ te etaty się kurczyły. W związku z powyższym po prostu to było nasze zadanie. W tej chwili ile razy inspektorat Marynarki Wojennej przyjeżdża do Świnoujścia, do Gdyni po to, żeby tutaj pomagać. Nie, oni mają swoje zadania. Oni tak naprawdę zamknęli się w tym, co wynika z pracy w Warszawie. Warszawa żyje dla siebie, a jednostki żyją dla siebie. Tak nie powinno być.
Czy jest choć jeden pozytyw, który byłby pan w stanie wskazać, jeśli chodzi o tę reformę systemu dowodzenia?
Nie ma żadnego pozytywu. To był jeden wielki błąd. Nieprzemyślany, nie zrobiono symulacji, tak naprawdę nie zrobiono żadnej rzeczy, która by mogła, można by powiedzieć, że było to dobre. Tak naprawdę paru ludzi dostało lepsze etaty, paru ludzi zostało jakieś premie za to, że zostało to zrobione, a nic to nie przyniosło. Będziemy musieli do tego wrócić i prawdopodobnie do tego wrócimy. Tak prawdę mówiąc, jesteśmy chyba jednym z niewielu takich mniejszych armii, bo ja nie mówię o Stanach Zjednoczonych.
Stany Zjednoczone mają, prawda, taki, to było robione na wzór Stanów.
Ale Stany Zjednoczone mają cały czas operacje, tam cały czas żołnierze są gdzieś oddelegowani. A my w tej chwili stworzyliśmy dowództwo operacyjne, ogromne dowództwo operacyjne, które przygotowuje się na czas wojny i robi co?
Bo to rzeczywiście miałoby sens, tak przynajmniej się wydaje, w przypadku polskiej, tak jak pan to powiedział, małej armii, gdybyśmy żyli rzeczywiście w czasach konfliktu, prawda? Gdy cała armia, biorąc pod uwagę jej wielkość, byłaby zaangażowana w ten konflikt. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, nawet prowadząc wojny na dwóch frontach, prawda? Afganistan, Irak, bo to się tam zazębiało w pewnym momencie, oni nie angażowali swoich wszystkich sił i musieli być wojskowi przeznaczeni i do zarządzania wojskiem, mówiąc prostym językiem, w Stanach, na miejscu, ale też, tak jak pan mówi, do zarządzania operacyjnego, na miejscu już konfliktów, czyli czy to w Iraku, czy to w Afganistanie.
Dokładnie. Takie dowództwo operacyjne rzeczywiście jest potrzebne, jeżeli taki konflikt trwa cały czas. Natomiast w naszym przypadku, kiedy takiego konfliktu nie ma, to ci ludzie są tak naprawdę w tej chwili niewykorzystani. To powinno być w taki sposób zrobione, jak było kiedyś. Oczywiście nie było to idealne rozwiązanie, ale w momencie, kiedy następował jakiś kryzys, kiedy następowało jakieś ćwiczenie, w tym momencie ludzie, którzy pracowali normalnie w dowództwach, tak jak ja, przechodzili na stanowiska związane z działaniem operacyjnym i dowodzili tymi jednostkami, wiedząc dokładnie, co w tych jednostkach jest. Dowództwo operacyjne nie ma zielonego pojęcia, jak wygląda szkolenie, bo tego szkolenia nie nadzoruje, bo ono za to nie odpowiada. Ono naprawdę przejmuje wojsko, które jest przygotowywane przez kogo innego. A tak nie powinno być. Ja doskonale wiedziałem, co mam pod sobą, jacy to są ludzie, jak oni są wyszkoleni, co oni posiadają, jakie mają problemy i dzięki temu, jak przechodziłem na stanowisko dowodzące, to mogłem dowodzić tymi ludźmi. Ci z dowództwa operacyjnego takiej wiedzy, jak ja miałem wtedy, nie mają.
Tyle komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24, o komentarz do planów ministerstwa, które, przypomnę, dotyczą przywrócenia dowództwa Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni. Poprosiłem też generała Stanisława Kozieja, to były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, uznawany za głównego architekta reformy sprzed 3 lat. A więc co generał sądzi o zamierzeniach ministerstwa?
No zależy, co będzie treścią tej zmiany i tej korekty. Jeśli by miała być zmiana fundamentalna, polegająca na likwidacji ustanowionego ustawowo systemu, że jest Sztab Generalny jako organ planowania, dowództwo generalne dowodzące siłami zbrojnymi, dowództwo operacyjne przygotowujące się szkoleniowo do dowodzenia w razie, do użycia sił zbrojnych w razie konfliktu, no to byłoby bardzo źle. Natomiast jeśli treścią tych zmian będzie doprecyzowanie relacji między tymi poszczególnymi organami dowodzenia, wyeliminowanie pewnych nakładań się powtórzeń lub odstępstw wręcz od ustawy, z którymi mamy do czynienia w niektórych momentach, no to wtedy tak. Także ja czekam na treść tego projektu, można się do niego odnieść i ustosunkować.
Zmiana, jak się mówi, ma być właśnie fundamentalna. Mają zostać zlikwidowane inspektoraty, mają zostać przywrócone dowództwa rodzajów sił zbrojnych.
Dowództwa rodzajów sił zbrojnych, ale co z dowództwem generalnym? Czy ono zostanie? Co z dowództwem operacyjnym? Czy ono zostanie? Komu będą podlegały te dowództwa rodzajów sił zbrojnych? To są pytania, na które najpierw trzeba by mieć odpowiedź, aby się można do nich odnieść.
Autorzy tych przepisów, nad którymi prace się rozpoczęły, wskazują na przykładzie Marynarki Wojennej, że pańska reforma wprowadziła chaos właśnie w marynarce. Mowa choćby o tym, że mamy 3 równorzędnych dowódców. Mamy szefa sztabu generalnego, mamy dowódcę operacyjnego, mamy dowódcę generalnego. No, brak jednego dowódcy w wojsku to coś, co do niczego dobrego jeszcze nie doprowadziło.
No to jest błąd, jeśli rzeczywiście tak mówią ci eksperci, na których pan się powołuje, że mamy 3 dowódców, no to tak jakby nie rozumieli w ogóle istoty tego systemu, bo szef, po pierwsze, szef sztabu generalnego nie jest dowódcą. Szef sztabu generalnego jest pomocnikiem ministra, organem planistycznym, stojącym ponad łańcuchem dowodzenia, jest jakby prawą ręką ministra, jest elementem tandemu polityczno-strategicznego kierującego siłami zbrojnymi, jest doradcą ministra obrony narodowej, aby ten mógł prawidłowo sprawować cywilną kontrolę nad siłami zbrojnymi. Także szef sztabu generalnego nie jest dowódcą, a więc już trzech dowódców na pewno nie ma. Dowódcą całości sił zbrojnych jest dowódca generalny. Zgodnie z ustawą to dowódca generalny jest dowódcą sił zbrojnych, więc jest jeden dowódca. Natomiast dowódca operacyjny, tutaj mówię cały czas zgodnie z ustawą, a nie być może zgodnie z praktyką, która podporządkowała mu już część jednostek niepotrzebnie w czasie pokoju. I to trzeba by było skorygować. Zgodnie z ustawą dowódca operacyjny jest organem, który przygotowuje siebie i swoje dowództwo oraz przygotowuje szkoleniowo, ćwiczebnie dowództwa związków taktycznych, brygad, czyli tych związków, które byłyby mu podporządkowane w razie wojny, kiedy on stawałby się naczelnym dowódcą sił zbrojnych.
Panie generale, tak upraszczając, żeby zrozumieli nas słuchacze, dowódca operacyjny to jest człowiek, który dowodzi wojskiem w czasach konfliktu. Dowódca generalny to jest człowiek, który dowodzi wojskiem w czasach pokoju. I tutaj przywołuje się w tym kontekście przykład Stanów Zjednoczonych, bo to troszkę na wzór armii Stanów Zjednoczonych została wprowadzona ta reforma. Natomiast Stany Zjednoczone są krajem, który jest w stanie permanentnego konfliktu. No i tam wydaje się bardziej zasadne wprowadzenie takiego podziału. Kogoś, kto odpowiada za wojska na miejscu w Stanach, a kogoś, kto odpowiada za wojska w miejscach konfliktowych, czy to Afganistan, czy to Irak, czy ISIS teraz, prawda? Tak najświeższa to sprawa.
No tak, ale my tak samo przecież uczestniczymy w różnych misjach na świecie. I dowódca operacyjny jest właśnie tym organem, który powinien się zajmować bieżącym użyciem wojska w różnych operacjach. No też jesteśmy w Afganistanie, też jesteśmy na Bliskim Wschodzie, też jesteśmy gdzieś tam w Afryce, też uczestniczymy w air policing i tak dalej, i tak dalej. Więc dowódca operacyjny jest od tego, aby brał w swoje podporządkowanie wojsko wydzielone do przeprowadzenia danej operacji. To jest klasyczny podział we współczesnym systemie dowodzenia na tak zwanego providera i usera. To nie jest tylko w Stanach Zjednoczonych.
Pani generale,
uważać, że identyczny system jest w Sojuszu Północnoatlantyckim.
Panie generale, a co pan na to, że zawsze mogą pojawić się takie zarzuty ze strony dowódcy operacyjnego, że jego wojska zostały źle przygotowane do konfliktu, czy ze strony dowódcy generalnego, że no nie potrafił dowódca operacyjny wykorzystać tych wojsk, bo bardzo łatwo o taki zarzut.
No ale to ten zarzut to jest, przecież on zawsze będzie występował. Zawsze są pretensje dowódcy, który idzie w pole, do dowódcy, który szkolił. No przecież to jest zupełnie, czy tam planisty, że źle zaplanował i tak dalej, i tak dalej. Te różnice związane z różnymi funkcjami występowały i występują. Od tego jest wyższy przełożony. W tym przypadku szefem całości sił zbrojnych jest minister obrony narodowej, mający do pomocy właśnie szefa sztabu generalnego.
Tyle generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A teraz już zmieniamy temat, bo na Bałtyku trwają największe w tym roku ćwiczenia polskiej marynarki wojennej. A opowiedział mi o nich komandor podporucznik Piotr Adamczak z Centrum Operacji Morskich.
Wargacz, Ostrobok i Kormoran. To się może wydawać, te nazwy mogą się wydawać dziwne, ale to są po prostu kryptonimy ćwiczeń jednostek, największych jednostek marynarki wojennej.
Na pozór są to ćwiczenia odrębne.
Na pozór, właśnie tak jak pan redaktor zauważył, tylko na pozór, gdyż można śmiało powiedzieć, że jest to wspólne ćwiczenie marynarki wojennej. Ćwiczenia się te zazębiają po to, żeby uzyskać wspólny cel, czyli sukces w prowadzeniu operacji obronnej. To jest główne zadanie wszystkich tych ćwiczeń prowadzonych właśnie na Morzu Bałtyckim. Ćwiczenia prowadzone są przez 3. Flotylę Okrętów, 8. Flotylę Obrony Wybrzeża, Brygadę Lotnictwa Marynarki Wojennej i do tego jeszcze dochodzi Dowództwo Komponentu Morskiego, czyli Centrum Operacji Morskich, którego zadaniem jest dowodzenie wszystkimi tymi siłami.
No właśnie, bo Centrum Operacji Morskich, tak jak pan powiedział, dowodzi tymi trzema różnymi związkami taktycznymi, które biorą udział w manewrach odbywających się na Bałtyku. Proszę powiedzieć, wiem, że scenariusz jest objęty częściowo tajemnicą i sami żołnierze będą poznawali kolejne jego etapy dopiero na kolejnych etapach tych manewrów właśnie, ale jeśli moglibyśmy zdradzić częściowo, co się dzieje, jakie konkretnie manewry się odbywają na wodach.
Proszę mówiąc, tak jak pan zaznaczył, najważniejsze jest, żeby marynarze, załogi okrętów poznawali scenariusz jak najpóźniej. Dlaczego? Prosta odpowiedź. Ponieważ zwiększone są realia tego ćwiczenia. To ćwiczenie jest bardziej realistyczne, przez co można lepiej doskonalić wszystko to, co okręty mają wykonać na morzu. Jak już powiedziałem, głównym celem tych ćwiczeń jest prowadzenie szeroko pojętej operacji obronnej, czyli niedopuszczenie do naszych brzegów wrogich potencjalnych sił przeciwnika.
Czyli domyślam się, że rozpoczynają się od symulowanego ataku na polskie wybrzeże.
No nie do końca, bo oczywiście konflikt narasta. Mamy na razie czas kryzysu, to nie jest czas wojny. Dlatego prowadzimy działania zmierzające na zabezpieczeniu wszystkich okrętów, statków, które poruszają się po Morzu Bałtyckim. Prosto mówiąc, zapewnieniu bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. Ale w tym celu realizujemy oczywiście zadania bojowe. Na morzu można powiedzieć śmiało, że mamy okręty wszystkich klas, które reprezentują polską marynarkę wojennej. Można tu spokojnie wymienić korwetę, okręty podwodne, okręty rakietowe, trałowce, niszczyciele min, wszystkie okręty pomocnicze typu ratownicze, hydrograficzne, holowniki, kutry. Naprawdę jest to całe spektrum okrętów, kilkadziesiąt jednostek, które de facto wykonują wspólnie zadania ochrony morskich szlaków komunikacyjnych poprzez walkę z potencjalnym niebezpieczeństwem czekającym z powietrza, czyli prosto mówiąc wrogimi samolotami, śmigłowcami. Poszukiwanie i zwalczanie wrogich okrętów podwodnych, które oczywiście zagrażają wszelkiej żegludze prowadzonej na morzu. Walczą z zagrożeniami asymetrycznymi, prosto mówiąc z grupami terrorystycznymi, pirackimi, działającymi z szybkich łodzi motorowych.
Mówi się o tym, że w ramach ćwiczeń ma zostać wykorzystany także nadbrzeżny dywizjon rakietowy. To oznacza, mówiąc wprost, strzelanie?
No, oczywiście to będzie strzelanie symulowane. Nie ma co ukrywać, że marynarka wojenna to nie tylko okręty, to także lotnictwo morskie i jednostki brzegowe. Takie też zadanie jest dowództwa komponentu morskiego. Komponent ten dowodzi wszystkimi siłami, które działają na kierunku morskim. Czyli to nie tylko okręty, ale też pozostałe komponenty, które wymieniłem. Prosto mówiąc, zadaniem morskiej jednostki rakietowej będzie prowadzenie symulowanych ataków rakietowych na siły potencjalnego przeciwnika. Oczywiście we współdziałaniu z siłami okrętowymi, bo nie ukrywajmy, że morska jednostka rakietowa jest jakby uzupełnieniem sił okrętowych, tak żeby zwiększyć powodzenie działania sił okrętowych. Zapomnieliśmy też dodać tutaj na początku o lotnictwie morskim, bo bez lotnictwa morskiego też działania naszych sił okrętowych byłyby znacznie utrudnione, no i efektywność byłaby znacznie mniejsza. W powietrzu będą znajdowały się śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych, śmigłowce ratownicze, a także samoloty patrolowe, które prosto mówiąc będą wykrywały siły potencjalnego przeciwnika.
Ale jeśli mówimy o jednostkach, które będą brały udział w tych ćwiczeniach, to są to także jednostki lądowe.
Tak, marynarka wojenna to także siły lądowe. Przede wszystkim dwie komendy portów wojennych, czyli w Gdyni i Świnoujściu. To są jednostki logistyczne i głównym zadaniem będzie zabezpieczenie logistyczne działań wszystkich sił okrętowych, które operują na morzu. Dodatkowo mamy bataliony saperów oraz dywizjony przeciwlotnicze, które także będą zaangażowane w te ćwiczenia.
Przysłuchując się temu, co może pan zdradzić na temat tych ćwiczeń, które raz jeszcze przypomnę, właśnie teraz trwają na Bałtyku, mam takie wrażenie, że tutaj wyjątkowo mocno staracie się wprowadzić ten taki element kontrolowanego, ale jednak chaosu. Chaosu, który jest charakterystyczny, prawda, dla czasów wojny. No wtedy żołnierz nie wie, czego może się spodziewać następnego dnia. Tutaj też ta niepewność tego, gdzie wypłyniemy jutro, jakie zadania nas jutro czekają, prawda, są takim elementem przygotowania do działania w trudnych czasach.
Może chaos to za mocne słowo. Tutaj absolutnie wojsko nie może poddać się chaosowi. To bardziej chodzi
Powiedziałem
o to,
żeby... kontrolowany chaos.
Kontrolowany chaos. No, możemy tak to nazwać. Przede wszystkim chodzi o to, żeby zadania, które ma wykonać okręt, pojedynczy okręt, grupa okrętów, tudzież okręty wspólnie z lotnictwem i z jednostkami brzegowymi, były jak najpóźniej dostarczane, żeby realizm tego ćwiczenia był jak największy. Przez to, żeby nasi marynarze, nasi żołnierze byli przygotowani do ewentualnych działań. No, po to jest właśnie wojsko. Po to jest wojsko, żeby stać na straży tutaj naszego wybrzeża. Po to jest marynarka wojenna i my robimy wszystko, żeby poprzez elementów szkolenia, treningu, manewrów morskich, być jak najlepiej do tego przygotowanym.
Widziałem zdjęcia w internecie prezentujące to, jak okręty wypływały z portu wojennego w Gdyni na pełne morze, jak pięknie się prezentowały w tym szyku złożonym i z okrętów nawodnych, i z okrętu podwodnego. No naprawdę coś niesamowitego. Czy jest jakakolwiek szansa, że na przykład być może na poligonie w Ustce w piątek, kiedy te ćwiczenia będą się kończyły, tacy zwykli ludzie, być może pasjonaci marynarki wojennej, gdzieś będą mogli, już nie mówię podejść i dotknąć, ale zobaczyć z bliska te manewry?
I raczej wydaje się to niemożliwe. No prosto mówiąc, okręty operują z dala od brzegu, rzadko kiedy podchodzą do...
No ale jest planowany w Ustce władunek materiałów na plaży. To także z doświadczenia wiem, bardzo widowiskowy element.
Tak, tak, ale jest to na terenie poligonu morskiego zarządzanego przez siły powietrzne i ciężko tam będzie wyjść, zobaczyć, dojrzeć okręty. Oczywiście z portu w Ustce, z falochronu w Ustce można będzie zobaczyć sylwetki okrętów. Może przy pomocy lornetki te sylwetki będą większe, ale jest naprawdę wiele okazji w ciągu roku, żeby zobaczyć okręty marynarki wojennej w Gdyni, w Świnoujściu. To są różne uroczystości, chociażby święto marynarki wojennej, rocznica utworzenia marynarki wojennej, święto Wojska Polskiego. Zawsze staramy się eksponować nasze jednostki, udostępniać je do zwiedzania i każdy, jeżeli chce, może wejść na ich pokład, zobaczyć, jak służą marynarze, jak wygląda taka jednostka od środka. Zapraszamy, proszę śledzić. O, chociażby Radio Gdańsk, które zawsze informuje o tym i tam znajdziecie Państwo informacje o najbliższej możliwości, żeby zobaczyć właśnie okręty naszej marynarki.
Tyle komandor podporucznik Piotr Adamczak z Centrum Operacji Morskich o największych w tym roku ćwiczeniach marynarki wojennej, które trwają na Bałtyku. I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Janek Chmielewski. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec. Albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.